16.37. Dzwonimy dalej w świat w popołudniu wnet. Dalej staramy się Państwu wyjaśnić, co się dzieje w, nie tylko w Polsce, ale co się dzieje daleko poza granicami Rzeczpospolitej. Teraz czas się wybrać za ocean, za Atlantyk. To delikatne pykanie w tle, które być może Państwo słyszeli. To był sygnał, że wkładam do komórki kabel, dzięki któremu usłyszą Państwo głos Andrzeja Kochuta z Klubu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I wszystko się zgadza, technologia zadziałała, możemy być szczęśliwi i razem z tą technologią popłynąć do Stanów Zjednoczonych, a tam się dzieją ciekawe rzeczy za oceanem. Chyba po pierwsze te protesty, bo one zrobiły w Polsce pewną furorę, że Amerykanie domagają się wolności od rygorów różnych stanów, bo chcą mimo koronawirusa, który najsilniej w Stany uderzył, właśnie wracać do normalności. Jak to wygląda?
No właśnie, trudno chyba powiedzieć, że Amerykanie, ponieważ Amerykanie, jeżeli spojrzeć na sondaże, w swojej większości jednak uważają, że te restrykcje są dobre, że być może zostały wprowadzone nawet zbyt wolno, a nawet wciąż większość Amerykanów mówi, że przede wszystkim obawia się tego, że władze będą zbyt szybko z nich rezygnować. To jest około 70% Amerykanów. Natomiast jest rzeczywiście taka grupa, może nie jakoś bardzo liczna, natomiast ostatnio bardzo widoczna, również dlatego, że przebiła się do przekazów medialnych na całym świecie, która rzeczywiście w różnych stanach podjęła protesty. To są różne grupki, najczęściej kilkuset osobowe. Ludzi, którzy protestują pewnie po części ze względów ekonomicznych, bo być może stracili pracę. Znamy w Polsce również te fatalne amerykańskie statystyki, że w ciągu pierwszych 4 tygodni zaledwie walki z epidemią pracę straciło 22 miliony ludzi, więc jest wielu niezadowolonych z tego, jak się sytuacja zmieniła. Natomiast no, oczywiście te protesty nie odpowiadają tej skali bezrobocia, dlatego wydaje się, że raczej te protesty są natury, no powiedzmy, ideologicznej. To znaczy ci Amerykanie, którzy zawsze mocniej cenili sobie swoje wolności obywatelskie, prawa, które daje im konstytucja, którzy są z przekonania bardziej konserwatystami, co w takim amerykańskim wydaniu oznacza, że również libertarianami, no protestują przeciwko temu, że na siłę rząd czy rządy stanowe próbują ich zamykać w domach i przeciwko temu organizują się na ulicach.
Bo tu jest jeszcze jeden aspekt w tej wieloaspektowej grze wokół koronawirusa w Stanach, to jest aspekt między rządem federalnym, rządem, który uosabia prezydent USA Donald Trump, a konkretnymi gubernatorami konkretnych stanów. Jak w przypadku tych restrykcji pandemicznych wygląda podział kompetencji między jednym a drugim organem?
Właśnie ten podział kompetencji bardzo wyraźnie widać, jeżeli chodzi o kwestię tego lockdownu i zamykania ludzi w domach, bo to rzeczywiście leży w gestii gubernatorów i to w bardzo różnym tempie działo się w poszczególnych stanach. Kalifornia zaczęła jako pierwsza, tam Gavin Newsom na początku zamknął ludzi mieszkających w okolicach Doliny Krzemowej, bo to był taki gorący punkt na mapie epidemicznej Stanów Zjednoczonych, później całą Kalifornię, no i później dołączyły kolejne stany, przede wszystkim Nowy Jork, który jest bardzo dotknięty i te stany na wschodnim wybrzeżu, później w dalszej kolejności pozostałe stany. No niektóre wahały się z reakcją bardzo długo. Tutaj takim przykładem na drugim końcu skali jest gubernator Ron DeSantis z Florydy, który prawie do końca się opierał w wprowadzaniu jakichkolwiek restrykcji, co jest o tyle ciekawe, że Floryda jest takim, powiedzielibyśmy, emerytalnym kierunkiem w Stanach Zjednoczonych. Ludzie, którzy nie są z Florydy, tam właśnie postanawiają spędzić swoje lata te po pracy, lata emerytury, ze względu na oczywiście dogodny klimat. No, wiadomo, że ta grupa starszych obywateli jest tą grupą bardziej narażoną, w związku z czym tym ciekawsza decyzja gubernatora, żeby dłużej się opierać restrykcjom. No tutaj warto dodać, że Ron DeSantis to jest gorący zwolennik prezydenta Trumpa, czego o demokratycznych gubernatorach z Kalifornii czy Nowego Jorku na pewno powiedzieć nie można.
Stany będą powoli wychodzić z lockdownu, to zapowiedział kilka dni temu prezydent Donald Trump, mimo że dane, które co dzień przychodzą ze Stanów Zjednoczonych, z służby zdrowia tamtejszej, no są dramatyczne. Może to już nie są 2000 przypadków śmiertelnych dziennie, ale wczoraj to zdaje się było ponad 1400.
No i w sumie to już jest chyba prawie 40 tysięcy przypadków śmiertelnych plus prawie 800 tysięcy zarejestrowanych przypadków w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej rano mniej więcej tak to wyglądało. Przyznam, że nie sprawdzałem, jak te dane się rozwinęły do naszego popołudnia. Natomiast no rzeczywiście prezydent Trump odczuwa coraz większą presję do tego, żeby tą gospodarkę uruchomić na nowo. Już o jednej zmiennej tutaj wspominałem, czyli o tych milionach ludzi trafiających na bezrobocie. Amerykańska gospodarka stanęła w miejscu i ten ból bardzo szybko jest odczuwalny przez przeciętnych Amerykanów, a to jest zła informacja dla Donalda Trumpa, no bo do tej pory on tą swoją próbę uzyskania reelekcji w wyborach listopadowych opierał na początku roku przynajmniej na bardzo dobrych wynikach gospodarczych. Było bardzo niskie bezrobocie, gospodarka się kręciła, był wzrost gospodarczy i to wszystko już jest melodią przeszłości, do tego nie ma powrotu. Wiadomo, że będzie kryzys i ten kryzys na pewno się przeciągnie do końca roku, więc teraz tak naprawdę toczy się gra o to, jak duży ten kryzys będzie i przede wszystkim dla prezydenta, na ile przeciętni Amerykanie obwinią go o to, co się stało. Czy będą sądzić, że to jest coś, na co nikt nie miał wpływu, bo po prostu wybuchła epidemia i koniec, czy jednak winny jest prezydent Trump, bo jego administracja źle zareagowała, zbyt mocno przykręciła śrubę, zahamowała gospodarkę, no i te kłopoty, stąd te kłopoty zwykłych obywateli. Dlatego prezydentowi Trumpowi zależy na tym, żeby tą gospodarkę jak najszybciej uruchomić. Ale tu znowu napotyka na ten problem kompetencyjny, bo uruchamianie gospodarek w poszczególnych stanach będzie leżało w gestii gubernatorów. Także rzeczywiście Biały Dom przekazał pewne wytyczne, w jaki sposób Ameryka ma się na nowo otwierać. Gubernatorzy być może z tej propozycji skorzystają. Część gubernatorów, zwłaszcza z południa Stanów Zjednoczonych, takie stany jak Georgia czy Tennessee, rządzone przez republikanów, mówią, że one nawet otworzą się szybciej, pomijając te zalecenia Białego Domu. Natomiast no, z kolei te stany rządzone przez demokratów być może będą z większym wahaniem podchodzić do tych wytycznych prezydenta. No, też z oczywistych względów demokraci nie widzą swojego interesu w tym, żeby Donaldowi Trumpowi jakoś szczególnie pomagać w tej sytuacji.
To jest oczywiste, bo to jest rok wyborczy w Stanach Zjednoczonych. To jest moment, kiedy większość myślenia politycznego na tym szczeblu federalnym jest poświęcona temu, jak wygrać reelekcję lub jak zastąpić obecnego prezydenta na jego miejscu. Przynajmniej tak jest w tych wyborach, bo Donald Trump ma tą perspektywę drugiej kadencji przed sobą. No, wiemy już, że demokraci co nieco wcześniej niż to wszyscy obserwatorzy planowali, zakończyli swoje prawybory. Mamy już kandydata Joe Biden. Jak się zachowuje w tej sytuacji pandemicznej? Na ile ją wykorzystuje, a na ile stara się wspierać rząd centralny?
Joe Biden znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, bo tak naprawdę on w tej chwili trochę nie ma miejsca na prowadzenie normalnej kampanii wyborczej, zwłaszcza, że jest takim kandydatem, który bardzo dobrze wypada w kontakcie bezpośrednim, kiedy może zorganizować wiec, kiedy może spotkać się z wyborcami, ścisnąć dłonie, wysłuchać ich opowieści, odpowiedzieć na ich zażalenia. Wtedy Joe Biden rzeczywiście się sprawdza, tego wszystkiego dzisiaj nie ma. On z kolei w tej przestrzeni wirtualnej czuje się o wiele gorzej. Donald Trump sprawdza się w niej fantastycznie, jest prezydentem, który na Twitterze jest jednym z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym politykiem na świecie. Natomiast Joe Biden w tej przestrzeni wirtualnej czuje się trochę bardziej zagubiony. To zresztą widać po statystykach. Niedawno porównywano aktywność prezydenta i jego głównego rywala w sieci, no i wyszło, że w mediach społecznościowych Donald Trump radzi sobie kilka, może nawet kilkanaście razy lepiej niż Joe Biden. Dodatkowo również w mediach tradycyjnych, czy to w prasie, czy w telewizji, pozycja Bidena jest w oczywisty sposób słabsza. Donald Trump kieruje walką z kryzysem epidemicznym, w związku z czym ma te swoje codzienne briefingi w Białym Domu. Jest postacią w centrum zainteresowania. Joe Biden musi w jakiś sposób te zainteresowanie do siebie ściągać i to nie jest zadanie łatwe, więc w pewnym sensie ma utrudnione zadanie. Natomiast to, że ta kampania zakończyła się szybko, na pewno zadziała na jego korzyść. Dość szybko demokraci się zjednoczyli za Joe Bidenem i w tej chwili głosy wsparcia płyną z każdej strony. Poparł go jego do niedawna największy rywal Bernie Sanders, poparł go były prezydent Barack Obama, więc tutaj demokraci się jednoczą. No i jeszcze pozostaje wciąż pytanie, jak Biden poradzi sobie finansowo, bo ostatnio dziennikarze policzyli, że on od początku kampanii miał problemy ze zbieraniem pieniędzy od darczyńców i to się niewiele zmieniło, a nawet wręcz wraz z epidemią trochę przyhamowało i w tej chwili ta różnica finansowa pomiędzy nim a prezydentem Trumpem to jest prawie 190 milionów dolarów, więc jakby ta kampania Bidena jest dużo, dużo mniej zamożna niż prezydenta Trumpa i to może być w przyszłości problem.
Natomiast pytanie, to wszystko też dorzuci Mike Bloomberg, który zapowiadał, że jest gotowy sam swoją kampanię sfinansować i tą w prawyborach i także pewnie w znacznej części, czy w pewnej części tą już prezydencką. Mike Bloomberg po kilku prawyborach, po super wtorku zdaje się, kiedy nie odniósł większego sukcesu, raczej poniósł porażkę, wycofał się bardzo szybko z wyborów, ale także swoje pieniądze wycofał z poparcia dla kandydata Partii Demokratycznej.
No właśnie, on zapowiadał, że będzie wspierał demokratów i czy ich wesprze, zobaczymy. Jak na razie widać, że dość szybko wycofuje się z różnych zapowiedzi, bo prasę obiegły informacje o tym, że pracownicy kampanii Mike'a Bloomberga, których wcześniej zapewniał, że niezależnie od swojego wyniku będzie im zapewniał wynagrodzenie aż do listopada, czyli do wyborów, no nie otrzymali tego wynagrodzenia w zasadzie w tym samym momencie, w którym zakończyła się jego kampania, czyli mówiąc krótko, w sytuacji bardzo trudnej na rynku pracy związanej z epidemią, Mike Bloomberg pozostawił swoich ludzi na lodzie. No pytanie, czy tak samo nie zachowa się wobec demokratów, najprawdopodobniej rozgoryczony tym, że to nie on znalazł się ostatecznie na bilecie na tych, w ramach tego głosowania listopadowego.
Że tutaj to jest zobaczymy. Ostatnie pytanie, tu chciałem zadać o termin wyborów, bo pewnie wszyscy Państwo wiecie, że tutaj Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie daje wielkich możliwości przełożenia wyborów, jak to Amerykanie rozwiążą, jakie są pomysły, bo być może pandemia na jesieni albo wróci, albo w ogóle nie zniknie do tego czasu.
No rzeczywiście terminu w zasadzie za bardzo opóźnić się nie da, jakieś minimalne możliwości są, natomiast tak, no termin wyborów na pierwszy wtorek po pierwszym poniedziałku listopada określa ustawa. Tą ustawę rzeczywiście można by zmienić, gdyby zgodziły się Izba Reprezentantów Demokratyczna i Senat Republikański, prezydent by podpisał, żaden sąd by tego nie zakwestionował, to rzeczywiście moglibyśmy odrobinę te wybory przesunąć, ale tylko odrobinę, bo kadencja prezydencka musi ruszyć 20 stycznia, no więc tak naprawdę to być może na grudzień udałoby się te wybory przesunąć. Nie wydaje się, żeby to miało jakieś kluczowe znaczenie, więc najprawdopodobniej wybory się odbędą zgodnie z planem na początku listopada. Natomiast rzeczywiście jest duża dyskusja co do tego, czy te wybory nie powinny się odbyć w jakiś sposób bardziej zdalny, może korespondencyjnie, może poprzez jakieś systemy informatyczne, choć tu chyba sceptycyzm będzie większy. W głosowaniu korespondencyjnym Amerykanie w różnych stanach mają już doświadczenie, te systemy istnieją od wielu lat i prawdopodobnie chodziłoby o to, żeby je upowszechnić teraz na całą Amerykę. Natomiast na to rozwiązanie niespecjalnie cieszą się Republikanie. Prezydent Trump nawet wprost mówi, że głosowanie korespondencyjny jest złym pomysłem, może prowadzić do oszustw, do bardzo niedobrych rzeczy, w związku z czym Republikanie się sprzeciwiają. Tak naprawdę sprzeciwiają się dlatego, ponieważ uważają, że głosowanie korespondencyjne będzie faworyzować demokratów i przyniesie republikańską klęskę, w związku z tym oni na taką zmianę nie chcą się zgodzić, dlatego będą dążyć do tego, żeby te wybory w miarę możliwości odbyły się po prostu w lokalach wyborczych, tak jak całkiem niedawno odbyły się ostatnie prawybory wśród Partii Demokratycznej w Wisconsin, gdzie rzeczywiście ludzie stali w takich długich kolejkach, zachowując ten bezpieczny odstęp i tak dalej, ale głosując normalnie w lokalach. Myślę, że możemy sobie wyobrazić, że tak właśnie będą wyglądały wybory prezydenckie w listopadzie. Oczywiście, o ile ten stan epidemii się utrzyma.
Andrzej Kochut, amerykanista, redaktor portalu Klub Jagielloński, członek tegoż klubu, a także organizator i twórca i kierownik Regionalnego Ośrodka Debaty.
No, twórca to już...
Koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Warszawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
16:52, czyli mówiąc inaczej, za 8 minut, godzina 5, to teraz zagra zespół Kwiat Jabłoni.